Kochani, dzisiejsze kazanie będzie trochę podobne do różnych scen z naszego życia, do wielu ludzkich scenariuszy. Często zaczyna się trochę śmiesznie. Chcę żebyście na początku coś obejrzeli. Coś, co pewno wszyscy znacie.
No. Widziałam.
Pamiętacie tę scenę? Marian, czy ty mnie jeszcze kochasz? Scena z kabaretu jest rzeczywiście śmieszna. Kiedy widziałem ją pierwszy raz, ubawiłem się. Ale po chwili zacząłem się nad nią zastanawiać. Im bardziej się zastanawiałem, tym mniej śmieszną ona mi się zaczęła wydawać. Bo ludzie śmieją się z tragedii. Zdjąwszy tą otoczkę, tą powłokę, śmieszną powłokę, okazuje się, że tam pod spodem jest wielka ludzka tragedia. Niejedna tragedia w życiu człowieka. Nie wiem, czy... Mam nadzieję, że nikt z was nie jest w takim małżeństwie. Mam nadzieję. Ale jestem przekonany o tym, że chyba każdy z nas wie, z czego tam się śmieją. Chyba każdy z nas zna, widzi, słyszy takie związki. Co myślisz, bracie, siostro, o takich małżeństwach, o takich związkach? Jakie twoje jest zdanie na temat takich małżeństw? To, co łączy takie związki, czy to można by było nazwać miłością? Czy można to nazwać tą samą miłością, która ich łączyła? Ale pójdźmy dalej. Co łączy twój związek? Co łączy twoje małżeństwo oprócz może dzieci, mieszkania? Może wspólnego majątku, wspólnego nazwiska? Ile jesteś w stanie dziś poświęcić? Tak, poświęcić dla twojego małżeństwa, dla twojego związku. Kobieta, która przyjmuje nazwisko męża. Myślę, że rzadko zastanawia się nad powagą tej decyzji. Już nigdy nie będziesz Elą Helis, ale już zawsze będziesz Elą Kleszczyńską. I na początku takie decyzje przychodzą łatwo. Bo przecież kochamy się, bo przecież to jest normalne, bo przecież od razu na starcie jesteśmy w stanie wiele poświęcić, nawet nazwisko. Wyrzekam się swojego nazwiska, od dzisiaj będę się nazywać inaczej. Ile dzisiaj, bracie, siostro, jesteście w stanie poświęcić, jeśli w ogóle pamiętamy o poświęceniu? O tym, że małżeństwo jest drogą poświęcenia. O tym, że małżeństwo jest drogą wyrzeczeń. Albowiem ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, mówi apostoł Paweł. Że jak? Dzisiaj stajemy kolejny raz przed wieczerzą, kolejny raz łatwo jest powiedzieć: Panie, dziękujemy Ci za Twoje wyrzeczenia, za Twoją drogę. I chciałoby się powiedzieć, i popatrz na nasze małżeństwa. Popatrz, że właśnie tak samo jest. Czy tak? Czy ktoś pamięta treść swojej przysięgi małżeńskiej? Pozwolę sobie przypomnieć. Nie wiem, w jakim kościele czy urzędzie, bo też kiedyś tak było, zawieraliście związki małżeńskie. Przypomnę tą przysięgę, którą my stosujemy w naszym kościele. Uwaga, zaczyna się tak. Stojąc przed tobą dzisiaj, nie tak, to był blef. Stojąc przed obliczem Boga i świadkami tu zebranymi, oświadczam, że biorę ciebie za żonę, za męża i ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Przyrzekam, że będę cię szanować, dzielić z tobą radość i smutek, szczęście i nieszczęście. Będę się tobą opiekować i nie opuszczę cię aż do śmierci, a Boga Wszechmocnego proszę o pomoc i o błogosławieństwo. Jak często przypominacie sobie o tym? Jedna rzecz, przypominać sobie o tym, co ślubowaliśmy, jak ślubowaliśmy. Czy wtedy, kiedy ślubowaliście, myśleliście, że to inne ma znaczenie? Jestem przekonany, że wtedy, kiedy ślubowaliście, te słowa miały o wiele większe znaczenie wtedy, kto je ślubował, kto przyrzekał. Ale o wiele poważniejszą sprawą jest to, przed kim przysięgamy. Przed kim składamy te obietnice. A Boga biorę sobie za świadka, stojąc przed Bogiem. Kiedy mówię to, słuchajcie, kolejny raz przerabiam to kazanie i teraz, kiedy mówię, to ciarki przechodzą moją skórę, stojąc przed Bogiem. Bóg stał obok mnie, kiedy ja ślubowałem. Bóg stał koło mnie, kiedy ja przysięgałem. I On jest świadkiem. Jak, kochani, wygląda to dzisiaj w naszych małżeństwach? Tak jak wspomniałem na początku, tak na początku było śmiesznie, już teraz nie. Teraz już całkiem poważnie. I nie chcę wcale mówić dzisiaj o małżeństwie. Otwórzmy sobie Księgę Izajasza, 54 rozdział, 5 wers. Księga Izajasza, rozdział 54, werset 5. I czytamy tutaj takie słowa. Bo twoim małżonkiem jest... Pomóżcie, kto? Bo twoim małżonkiem jest Stwórca. Jego imię Pan Zastępów. A twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Kto z was pamięta słowa swojej przysięgi Bogu? Ja pamiętam te słowa, jakbym je dzisiaj wypowiadał. Wtedy, kiedy zanurzano mnie przy chrzcie. Ale to nie były jedne słowa, jedne jedyne słowa mojej przysięgi Bogu, mojej obietnicy Bogu. Jak jest z wykonaniem tego w naszym życiu? Popatrzcie, można się śmiać. Można puścić scenę z kabaretu i mieć wielki ubaw z małżeństwa. kiedy tak naprawdę jest tam tragedia. I można się pośmiać w kościele. Ale jaka jest rzeczywistość? Można się pośmiać z sytuacji jakichś, ale czy z przysięgi? Czy z wypełnienia słów naszej przysięgi można by się było śmiać? Pan Jezus, wylewając swoją miłość, przemierzał ziemię. Wtedy, kiedy chodził, szukał ludzi zgubionych, szukał utrapionych, to On mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy. I znalazł swoich uczniów, jednych, drugich, kolejnych. Znalazł mnie, znalazł ciebie. I tak jak uczniowie, tak jak i my, staliśmy się Jego dziećmi. Tak jak i oni, tak i my zawarliśmy z Nim przymierze. Złożyliśmy swoje przysięgi. Kiedy patrzymy na uczniów, chcę dzisiaj zwrócić naszą uwagę na osobę Piotra. Wiemy, że ugruntował się w wierze, ugruntował się w swoich przyrzeczeniach i był wierny Bogu aż do ostatnich dni. Pomijając różne epizody z jego życia, ale myślę, że jedno wydarzenie głęboko zmieniło, albo inaczej, znacznie wpłynęło na to, co mówił, na to, co jak żył. To, w jaki sposób wykonywał swoje przysięgi. Możemy mówić o Piotrze, który się zapierał, który był porywczy i tak dalej, i tak dalej. Ale coś zmieniło go. Tak, może i Piotr był właśnie w takim miejscu, jak nie jeden z nas. Jesteśmy już tacy, wydaje nam się, ugruntowani. I zjawia się Pan Jezus, zadaje pytanie. Pewno domyślacie się, o jakie pytanie chodzi. Ewangelia Jana, 21 rozdział. Od 15 do 17 wersetu. Ewangelia Jana, rozdział 21, wersety 15 do 17. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, Panie, ty wiesz, że ci miłuję. Rzeczy mu: paś owieczki moje. Rzeczy mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczy mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzeczy mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzeczy mu: Jezus, paś owieczki moje. Piotr w tym momencie swojego życia otrzymał konkretne powołanie. I w tym konkretnym powołaniu zostało mu pytanie, wierzę, do końca życia. Kochasz mnie? Powiedz, czy ty mnie kochasz? I jestem przekonany, że do końca życia Piotr, cokolwiek robił, jakiekolwiek wątpliwości wdzierały się do jego życia, to ciągle przypominał sobie to pytanie. ciągle przypominał sobie to, dlaczego jesteśmy razem. Dlaczego mam robić to, co robię? Dlatego, że Cię kocham, Panie. Piotr potrzebował wiedzieć, dlaczego ma robić to, do czego Bóg go powołuje. To, czego Bóg od niego żąda. Może są dzisiaj osoby na tym miejscu, które mają wątpliwości co do swojej służby. Może zastanawia się, czy ma to sens większy czy mniejszy, jakkolwiek inaczej się zastanawiasz, posłuchaj pytania, które Pan Jezus zadaje. Miłujesz mnie? Ale jeszcze głębiej zadaje pytanie pierwszy raz. Czy miłujesz mnie więcej niż pozostali? To pytanie i dziś zwraca się do każdego, kto jest w służbie. Możesz patrzeć na innych, myśleć sobie, wcale się nie przejmują, albo przejmują się trochę, albo jeszcze inaczej, ale stańmy przed Bogiem, odpowiadając na pytania, czy miłujesz Go bardziej niż inni. Moglibyśmy się rozejrzeć dookoła, popatrzeć jeden na drugiego. Możecie nawet to zrobić. I pomyśleć, czy miłuję, czy kocham Boga więcej niż wszyscy tutaj zgromadzeni. A może potrzebujesz, czy musisz podjąć jakąś ważną decyzję życiową. Trudne wyzwanie przed Tobą. I w tej decyzji nie zapominajmy, aby kluczową sprawą było odpowiedź na pytanie, czy Ty mnie miłujesz? Ba, bardziej niż wszyscy inni. Czy decyzja, którą musisz podjąć, jest motywowana tym, że tak bardzo mnie kochasz? A może nigdy nie zadałaś sobie trudu, by odpowiedzieć samemu Bogu na te pytanie. Tak, Ty sam stojąc przed Bogiem. Czy powiedziałeś Bogu, tak bardzo Cię kocham. Tak bardzo Cię kocham, że jestem gotowy poświęcić wiele. Ba. Jestem gotowy poświęcić wszystko. Może dziś nadszedł ten czas. Może jesteś w jakiejkolwiek innej sytuacji twojego życia i potrzebujesz samemu sobie przypomnieć. Powiedzieć, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A może potrzebujesz na nowo zmierzyć się z odpowiedzią na to pytanie. Czy Ty naprawdę Boga kochasz? Czy może już zapomnijmy o Marianie? Nie ma żadnego no, ale czy Ty naprawdę Boga kochasz? Co to znaczy, że Go kochasz? Jeśli Go kochasz, to powiedz Bogu, ile jesteś w stanie poświęcić dla Niego. Bo czym jest miłość bez poświęcenia? Czym jest miłość bez oddania? Czym jest miłość bez ofiary? Może wtedy, kiedy Pan Jezus mówił, to czyńcie na pamiątkę moją. Może I przez to też chciał, abyśmy częściej udzielili odpowiedzi na pytanie zadane Piotrowi. Wtedy, kiedy stajemy przed wieczerzą, wtedy, kiedy mówimy: Panie, dziękuję Ci, Ty umarłeś, Twoja miłość, Twoja miłość, Twoja miłość, a moja? A moja? Myślę, że pytanie zadane mi brzmiałoby inaczej, gdyby stanął dzisiaj tutaj Pan Jezus i zapytał: Pastorze, czy Ty mnie miłujesz? Dlatego też Pan Jezus nie mówił: Piotrze, skało, Ty mocny człowieku, człowieku mocnego wyznania, ale zwrócił się do Niego po imieniu, zwrócił się do tego samego Piotra, któremu powiedział: chodź za mną. Zapytał tego samego Piotra, który powiedział: dobrze, Panie, pójdę. Na samym początku, który na samym początku złożył wyznanie, powiedział: tak, pójdę za Tobą. Bez względu na to, kim jesteśmy dzisiaj, nawet w Kościele, kim jesteśmy. Bez względu na to, On zadaje te same pytanie każdemu z nas. Samo to, że jest ono zapisane na kartach Biblii, uważam, że jest niesamowicie istotne dla nas. Ale zwróćmy uwagę, że ono jest zapisane trzykrotnie, bo trzykrotnie Pan Jezus te pytania zadał. Jeśli trzykrotnie to samo pytanie w jednym momencie, czy w jednym czasie, to znaczy, że jest ono niesamowicie ważne. A dla nas? Dla Ciebie dzisiaj, bracie, siostro? Ktoś powiedział: trzykrotnie powtórzone oznacza najwyższy stopień, najwyższy boski poziom. Oznacza to, że jest to najważniejsze pytanie ze wszystkich, najważniejsze Boże pytanie w całej Ewangelii. Czy mnie miłujesz? Czy mnie miłujesz? Dosłownie tutaj chodzi o agapę. O okazywanie miłości. Kiedy Pan Jezus zadaje to pytanie, mówi: nie pytam o teorię, nie pytam o to, co czujesz. Nie pytam o to, co czujesz, ale pytam o to, jak pokazujesz. Czy nie brzmi to tak właśnie? Piotrze, czy mnie miłujesz? I w odpowiedzi: cieszę się, że tak powiedziałeś. Czy tak? Nie. To pokaż to tym, do czego Cię powołuję. Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? To pokaż to tym, do czego Cię powołuję. I trzeci raz. Pokaż to. Pokaż to. Gdyby dzisiaj zebrać krótki filmik o chrześcijaństwie każdego z nas, jak myślicie, jakie sceny byśmy oglądali? Czy pośmialibyśmy się tak jak na początku? Czy trzeba by było zapłakać? Czy moglibyśmy powiedzieć: właśnie tak powinno wyglądać? Właśnie tak wygląda miłość w wykonaniu dzieci Bożych. Księga Objawienia, 19 rozdział, od 5 do 9 wersetu. Księga Objawienia, rozdział 19, wersety od 5 do 9. Czytamy tu takie słowa. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I słyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz, wszechmocny, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni są, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże. Tak będzie w niebie. Taki obraz widział Jan tego, co będzie w niebie. Ale rodzi się pytanie, czy jego oblubienica przygotowała się? Zaczęliśmy nabożeństwo od uwielbienia, od radości, od wychwalania. Panie, jaki jesteś wielki! Ale w ślad za tym musi iść to, co jest tu napisane. Tak staje przed Bogiem oblubienica przygotowana. Przygotowana. Kochani, zanim dziś staniemy przed stołem Pańskim, zanim sięgniemy po chleb, po wino, chciałbym, byśmy mieli czas osobistej refleksji, osobistej relacji przed Bogiem, stojąc przed Nim, odpowiadając na pytanie, czy ja Go naprawdę kocham. Czytamy tam, że Piotr, kiedy usłyszał, zasmucił się, że trzeci raz Pan Jezus zapytał. Może nawet się zasmucisz dzisiaj, ale to zasmucenie nie wprawiło w Piotra w jakieś zakłopotanie takie, że musiał wyjść z kościoła. Ale to zasmucenie dało mu do myślenia. To zasmucenie, wierzę, spowodowało to, że kiedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, kiedy poszedł, zaczął głosić, głosił z mocą, głosił z odwagą, bo Bóg był z nim. Wtedy, kiedy Piotr przerobił pewne lekcje. Chciałbym, byśmy dziś, stając do wieczerzy, nie tylko powiedzieli: Panie, dziękuję za to, że umarłeś za mnie. Ale byśmy mogli powiedzieć: Panie, widzisz moje życie. Słyszałeś moje obietnice, moje przyrzeczenia. Wiesz, jak to jest w rzeczywistości. Chciałbym, żeby było lepiej. Chciałbym, żeby było inaczej. Może ktoś potrzebuje powiedzieć po prostu: przepraszam? Bo w jaki inny sposób oblubienica ma się przygotować? I oto otwieramy słowa apostoła Pawła, w których mówi: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I dopiero później niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Zatem, bracie, siostro, powstańmy, proszę, powstańcie. Jeśli potrzebujesz coś zrobić przed Bogiem, jest to odpowiedni czas. Jeśli potrzebujesz coś naprawić względem innego człowieka, też jest na to czas. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za to, że kolejny raz możemy stawać przed Twoim stołem. Dziękuję, Panie, za to, że i dziś przez stół wieczerzy mówisz do nas. Panie, tak, każda jedna Twoja obietnica jest lub będzie wypełniona. Panie, Twoje słowo jest prawdą. Ale wiesz, Panie, jak jest z nami. Panie, jakże wiele razy może wydaje nam się, że jesteśmy w bliskim związku z Tobą, bo przecież przyrzekaliśmy. Panie, proszę o siebie samego, o każdą jedną osobę na tym miejscu. Dziś mówisz do nas. Panie, daj nam odwagi. Pokaż wszystko, Panie, co w naszym życiu jest, abyśmy mogli wyznać to przed Tobą. Panie, bo wierzę, że dziś zwracasz się do nas tym słowem. Nie po to, aby nas przekreślić, ale po to, Panie, abyśmy na nowo mogli stanąć przed Tobą. Abyśmy na nowo mogli stanąć z naszymi przyrzeczeniami, z ślubowaniami. Aby na nowo podjąć decyzję, chcę je wypełniać w moim życiu. Panie, dziękuję Ci za to, że dzisiejsza wieczerza przypomina nam, w jaki sposób, Panie, Ty wykonałeś swoją miłość, o której mówiłeś. Miłość, Panie, do nas. Miłość, która nie zawahała się przed tym, aby pójść na Golgotę. Dziękuję, Panie. Panie, i dziś, spożywając chleb i wino, chcemy, Panie, aby to było dla nas przypomnieniem, że tak samo my powinniśmy robić względem Ciebie, Panie, miłość względem Ciebie i miłość względem nas nawzajem, w naszych małżeństwach, w tym Kościele, w relacjach z naszymi bliskimi. Panie, dziękuję za to, że Ty jesteś, Panie Jezu, ubłaganiem za wszelki grzech. I dziękuję za to, że wszelką winę możemy dzisiaj stawiać przed Tobą. A Ty, Panie, dajesz odkupienie. A Ty, Panie, dajesz usprawiedliwienie. A Ty, Panie, oczyszczasz.